Kazanie z dnia 6 czerwca 1985 roku.
Jedność katolicka w jednostce i w grupie posiada takie cechy, które na pierwszy rzut oka wydają się być przeciwstawne. Jest ona bowiem głęboko wewnętrzna, bo jakże by mogło być inaczej, skoro to przeżycie ma przenikać całego człowieka. Wiemy jednak, że religijność szuka swego wyrazu zewnętrznego, który w pewien sposób wypowiada to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Nasza religijność jest głęboko racjonalna, uzasadniona rozumowo, lecz biorą w niej udział również dynamizmy pozaracjonalne, na przykład uczucia wyższe, oparte nie na wrażeniach, ale na przemyśleniu, którego przedmiotem jest Bóg z darem chrześcijańskiego objawienia, człowiek jako obraz Boży, społeczność Kościoła jako lud wybrany, świat w jego wymiarach naturalnych, cywilizacyjnych i kulturalnych, jako historia zbawienia. Po trzecie, nasza religijność jest wyjątkowo indywidualna. Każdy człowiek w drodze Chrystusowej ma swoją do Niego ścieżynę. Jest jednak ona również wszechstronnie społeczna. Słowo my częściej się w chrześcijaństwie powtarza, aniżeli słowo ja. Czy cechy te są przeciwstawne? Bynajmniej. One się w sposób przedziwny w przeżyciu religijnym uzupełniają, co zobaczymy w homilijnym rozważaniu o eucharystycznej procesji. Jest ona czymś nad wyraz wewnętrznym, ale również przejawiającym się na zewnątrz, racjonalnym i pozaracjonalnym, indywidualnym i społecznym przeżyciem wiary, że Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak Kościołowi powierzyć pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. Te słowa Soboru Watykańskiego II niech nam głęboko zapadną na zawsze w nasze serca. Aby zrozumieć sens eucharystycznej dzisiejszej procesji, należy przemodlić jeszcze jeden tekst soborowy. W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Eucharystia jest bowiem ośrodkiem i szczytem sakramentów. Inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolskie, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia przedstawia się również jako źródło i szczyt całej ewangelizacji. Eucharystyczna procesja jest więc wyrazem naszej wiary wewnętrznej, indywidualnej i wspólnotowej. Obejmuje ona wszystko w nas i naokoło nas, ukierunkowując to ku chwale Bożej. Eucharystyczna procesja posiada sobie tylko właściwe piękno, odmienne od piękna defilat i innych pochodów dobrze zorganizowanych. Jej celem jest uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest ona uwielbieniem przede wszystkim wewnętrznym, lecz również Jego wyrazem zewnętrznym. Uwielbieniem indywidualnym, ale też społecznym. Uwielbieniem głęboko racjonalnym, lecz zarazem kierującym całą naszą osobowość ku Bogu, na chwałę Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uzewnętrznienie przeżycia, jak wiemy, jest pożyteczne nawet ludziom głęboko religijnym. Wiadomo bowiem, że taki wyraz, jak na przykład śpiew, nasila to, co przeżywamy. Podobne echu odbitemu od gór, które wzmacnia wypowiedziane głośno słowa. Śpiewamy więc w czasie procesji eucharystycznej stosowne do okoliczności pieśni. Idziemy w tym świętym pochodzie, niosąc, jak ktoś słusznie zauważył, wewnętrzny świat jasnej ciszy, ciszy Chrystusowej, i obdarzając nim nawet tych, co prawie zapomnieli o Chrystusie i o prawdzie Ewangelii. Procesja eucharystyczna nadaje naszym religijnym przeżyciom formę bardziej żywą, jest reprezentacją wydarzenia, które trwa. Jest ona zarazem jedną z form, jak zaznaczyliśmy, apostolstwa liturgicznego, przypominając tym, co są już z zewnątrz, którzy odeszli, że w chaosie zdarzeń istnieje rzeczywistość pierwszoplanowa, tajemnica Chrystusa w historii zbawienia. Żadna procesja katolicka nie znosi biernych widzów. Niekiedy jednak jej uwarunkowania są takie, że tylko część ludzi, jak na przykład w głównej procesji warszawskiej, idzie w świętym pochodzie, inni zaś muszą stać w miejscu. Lecz nie są oni wtedy biernymi widzami, towarzyszą Chrystusowi sercem. Procesja kościelna ma swój niepowtarzalny charakter. Romano Guardini, wydanych w polskim języku przed 2 laty w Znakach Świętych, zaobserwował, iż prawidłowy święty pochód ma w sobie jakąś szlachetność. Jest swobodny, a jednak utrzymany w należytej karności. Lekki, a mocny, i pyta, ilu ludzi umie iść w procesji. Procesja przecież to nie bieg i nie pośpiech, lecz ruch dostojny i spokojny. I nie powłóczenie nogami, ale mocne, zdecydowane posuwanie się naprzód. Kto idzie z powagą, ten nie wlecze się, lecz podąża naprzód sprężyście, swobodnie wyprostowany, nie okazuje niepewności, przeciwnie, posuwa się zdecydowanie, stanowczo, rytmicznie. Tak wyglądać będą dzisiaj nasze eucharystyczne procesje, jeśli są wyrazem wewnętrznego uwielbienia Zbawiciela, który umarł za nas i dla nas zmartwychwstał, zostają z nami w Najświętszym Sakramencie. Na koniec przypomnijmy sobie fragment z ubiegłorocznej homilii ze Święta Bożego Ciała. Wielu z nas nie będzie mogło wziąć udziału z racji na przykład ciężkiej choroby w dzisiejszych procesjach. Przygotujmy się jednak w takim przypadku do nie mniej pięknej procesji. Wprowadźmy Pana Jezusa aż do ostatnich ustroni naszego serca. Otwórzmy Chrystusowi wszystkie drzwi. Czy słyszycie w tym wołaniu słowa Ojca Świętego z pierwszej jego papieskiej homilii? Ustalmy Boży porządek w naszych wspomnieniach, w przeżyciach obecnych i planach. Taka procesja w sali szpitala, czy we własnym mieszkaniu, czy gdzie indziej, może być jeszcze piękniejsza, aniżeli jakakolwiek inna, nawet ta złowicza czy zmyszyńca. Trzeba wówczas tylko śpiewać bezgłośnie, ale całą duszą: o zbawcza hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, bój srogi męka wiernych ci, daj siłę, pomoc ześlij nam. Trzeba tylko śpiewać dla ludzi niesłyszalnie, lecz tak, aby całe niebo usłyszało nasz hymn uwielbienia. Bądźże pozdrowiona hostio żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Prawie 2 wieki temu Gniaźnin pisał w modlitwie do Matki Bożej o niewinnej do niej dziewczęcej modlitwie. Niewinne myśli, lecz szczerze, gdy to, co czuje, wylewa, przeważą dwa jej pacierze, wszystko, co Tobie świat śpiewa. Dwa pacierze przeważą wszystko. Drogi bracie, droga siostro, w bezgłośnej modlitwie, gdy przeprowadzisz Pana przez drogi swojego serca w Twojej szpitalnej procesji, w Twoim odosobnieniu, jeden pacierz przeważy wszystko, co Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie dzisiaj cały świat wyśpiewa. Jeden pacierz przeważy wszystko. Wierzysz w to? Amen.
Kazanie z dnia 16 czerwca 1985 roku.
Wszystko w chrześcijaństwie jest nastawione na rzeczywistość pierwszoplanową, na tajemnicę Chrystusa w historii zbawienia. Zbawiciel zawarł ze swoimi uczniami i uczennicami przymierze nowe i wieczne, indywidualnie i grupowo we wspólnocie Kościoła. On daje życie temu ziarnu Bożemu, które w nas sam zasiewa. On daje wzrost siemieniu gorczycznemu, co dochodzi do wymiarów kilkumetrowego krzewu. On z odłamanej gałązki tworzy wyniosłe drzewo, przywracając nam, jak przypomina dzisiaj święty Paweł, perspektywę pozaczasową, która każe dobrze widzieć nawet najmniejszą pruszynę świata natury, cywilizacji i kultury, a przedtem widzieć człowieka. Nade wszystko zaś widzieć Boga i w chrześcijańskim systemie wartości przyczyniać się do tego, by wszystko w nas i naokoło nas było coraz bardziej ludzkie i coraz bardziej Boże. Zdaje się, że mało jest ludzi, a może takich ludzi w ogóle nie ma, którzy by zdawali sobie sprawę z tego, co Bóg mógłby z nich uczynić, gdyby byli mu wierni, pisał święty Ignacy z Loyoli do świętego Franciszka Borgi, wówczas wicekróla Hiszpanii. Ale gdy taki człowiek się zdarzy, jak święty Paweł, święty Franciszek z Asyżu, wówczas zdaje się, jakbyśmy patrząc na niego spotkali piątą żywą Ewangelię, jakbyśmy czytali żywą, piękną księgę katechezy chrześcijańskiej. I takim człowiekiem był brat Albert, Adam Chmielowski, którego, jak też ojca Rafała Kalinowskiego i siostrę Urszulę Leduchowską, Ojciec Święty dał nam w darze jako żywe Ewangelie, pisane językiem przełomu XIX i XX wieku i już XX wieku, ogłaszając ich błogosławionymi. Beatyfikacja jest orzeczeniem nauczającego Kościoła, które okazuje w osobie danego chrześcijanina jego doskonałe życie w Bogu i utwierdza wiarę w możliwość osiągnięcia zbawienia i świętości przez wszystkich ludzi, przez nas. Kościół pozwala w niej na niektórych terytoriach, na przykład w diecezji, w kraju, w pewnych społecznościach, na przykład zakonnych, na oddawanie kultu publicznego z tytułem błogosławionego osobom zmarłym w opinii świętości. Jutro w roku liturgicznym jest wspomnienie błogosławionego brata Alberta. Beatyfikacja jego daje nam pewność, że życie Alberta nie było drogą donikąd, lecz drogą Jezusa, że wielbił on Boga zawsze, nawet w warunkach trudnych, w jakich żył, że wielbi Boga teraz w niebie, a my, odczytując ślady Bożej drogi Adama Chmielowskiego, błogosławionego brata Alberta, możemy się uczyć autentycznego, niepomniejszonego życia katolickiego. Widzimy go jako 17-letniego chłopca w szeregach powstania styczniowego. Zapłacił za udział w powstaniu wielką cenę. Ciężko rannemu amputowano nogę. Był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Monachium. Próbę życia zakonnego uniemożliwił mu słaby system nerwowy. Podole i Kraków to dalsze etapy jego służby Bogu w posłudze biednym, biednym duchowo i materialnie. Nie załamał się kalectwem, które jest rzeczywistością straszliwą. Kiedyś pewna staruszka kaleka od urodzenia żaliła mi się, że o swoim kalectwie nie może zapomnieć ani przez jedną chwilę. Brat Albert wiedział, że jest kaleką. Wiedział w każdej minucie, lecz wielkie sprawy miłości Boga w ludziach kazały mu o tym zapomnieć. I sprawa słabego systemu nerwowego, który uniemożliwił mu dłuższy pobyt w świętym nowicjacie ojców jezuitów w Starej Wsi pod Brzozowem. Kto z was spotkał się z kimś, co chociażby na krótko przeżywał załamanie swego systemu nerwowego, mógł poznać, jakie nieuleczalne prawie zranienie nosi zwykle taki człowiek w sobie. Brat Albert i o tym zapomniał, gdy w ogrzewalni w Krakowie w nędzarzach, a potem w każdym biednym człowieku potrzebującym pomocy widział obraz Chrystusa, rzeczywistość świętą. I chociaż w Krakowie i ówczesnej Galicji było wiele dzieł miłosierdzia, zrozumiał, że on sam, ale na swój nowy sposób, on sam i stworzone przez niego zgromadzenia braci Albertynów i sióstr Albertynek, podobnie jak księża Salezjanie w Oświęcimiu, jak ksiądz Markiewicz, założyciel zakładów dla biednych chłopców, założyciel księży Michalitów w miejscu piastowym, musi swą duszę dać ubogim, starając się dla nich w miarę swoich możliwości o chleb i równocześnie o Pana Boga. I duszę dał brat naszego Boga. Dawał ją w każdej sekundzie swego utrudzonego życia. On, najpiękniejszy człowiek swego pokolenia, błogosławiony brat Albert Adam Chmielowski. Od 1916 roku, od śmierci brata Alberta, zmieniły się uwarunkowania czasowe, ale program Ewangelii jest zawsze aktualny jak wtedy. Każdy z nas winien służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, odczytując swoje powołanie, w którym drugi człowiek, szczególnie człowiek potrzebujący jakiejkolwiek naszej pomocy, odgrywa niezastąpioną rolę. Zmieniły się czasy, lecz program brata Alberta, by każdy z nas był jakby bochenkiem chleba dla drugich ludzi, szczególnie dla ludzi uważanych za niepotrzebnych, jest zawsze aktualny. Zmieniły się czasy, ale i dzisiaj, właśnie dzisiaj, potrzeba takich uczniów Chrystusa, którzy by chcieli duszę dać, jak Paweł, jak Franciszek z Asyżu, jak błogosławiony brat Albert, duszę dać biednym duchowo i materialnie. Zgromadzenia założone przez brata Alberta, braci Albertynów, sióstr Albertynek, czekają na ciebie, gdybyś chciała duszę dać, jak święty Paweł, jak święty Franciszek, jak właśnie on, błogosławiony brat Albert, bo Chrystus dzisiaj szuka przyjaciół serdecznych, jakich mógłby posłać na pracę swojego żniwa, swojej winnicy, do najbiedniejszych, wyizolowanych, zapomnianych, odrzuconych. Wszyscy jednak, w miarę naszych możliwości, urzeczywistniajmy program brata Alberta, dla drugich ludzi stawać się chlebem. Staniemy się nim wówczas, gdy będziemy ziarnem Bożym, przynoszącym plon stokrotny codziennych dobrych uczynków, gdy będziemy ewangelicznym krzewem gorczycznym, dającym świadectwo działającej w nas mocy krzyża czerpanej z ołtarza. Nie zapomnijmy duszę dać. Nie zapomnijmy dla drugich ludzi stawać się chlebem. Amen.